Historia, jakiej nie znacie.
Ku powieści tej nakłoń ucha, ludu wierny mój, a posłuchaj i miej wiecznie przed oczami, kimżeś między narodami. Patrz tam, gdzie Sarmacja jest żyzna, tam to była twoja ojczyzna, gdzie przodkowie twoi śmiali z Rzymianami się ścierali. Na pajżach Dunaj przebyli, tam o złotą wolność walczyli, a Rzymianom dawszy baty wędrowali za Karpaty. Tutaj wtedy w lasach głębokich żyły tylko gryfy i smoki. Krwawym wzrokiem wkoło toczył człowiek z jaszczurczymi oczy. Zatem przodek twój złożył zbroję, skoro ujrzał dziedzictwo swoje, i szczęśliwy już Sarmata szable z pługiem chętnie zbratał. Zaraz potem ochotnie zniża kark swój hardy przed znakiem krzyża, w czym wiadomość jest doniosła, że kobieta krzyż przyniosła. Potem przyszedł ów wiek żelazny, kiedy liczne odparł najazdy. Minął wiek karmazynowy, kiedy wzięto go w pokowy, a pobuntowana w okowach rozbiegła się dziatwa lechowa. Resztę krwawym spiął wędzidłem zdrajca z azjatyckim bydłem. Ale jeszcze nie jest popity świetny okręt Rzeczpospolitej. Czasem we śnie widzę nagle, jak rozwija świetne żagle. Hardym dziobem fale rozpruwa, liczna bitna załoga czuwa. Złoty sztandar podniesiony, aż ociera mu łzę wzruszony. Republiko, gdzie się zataczasz? W jakie obce porty znów zbaczasz? A z ojczystej twojej strony czyj dom będzie uczyniony? Ja się zowę rzeką podziemną, Bóg jest ze mną, orzeł nade mną. Choć się skryję, to wypłynę, a bądź pewien, że nie zginę.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. W dzisiejszej historii, jakiej nie znacie, dowiedzą się państwo, że są Sarmatami. Tak twierdzi Jacek Kowalski, mój dzisiejszy gość. Jacek Kowalski, pisarz, poeta, historyk sztuki, autor m.in. książki Sarmacja, obalanie mitów, podręcznik bojowy, uważający się za Sarmatę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Czym Sarmacja jest, skąd się wzięła? Jan Długosz powołuje się na starą legendę. Jak moglibyśmy tę Sarmację określić?
Przez to moje uparte powtarzanie tego samego sloganu, że wszyscy jesteśmy Sarmatami, chciałem zwrócić uwagę na to, że Sarmacja to nic wstydliwego, tylko to jest chwalebna nazwa, którą w XVI-XVII wieku określano Polskę, Rzeczpospolitą obojga narodów, a Sarmatami nazywano Polaków, uwaga, szlachtę, ale nie wyłącznie szlachtę. Wracając do początku, Długosz no nie tyle powołuje się na legendę, ile dostosowuje się chyba do tego, co już opowiadano. Nasze miejsce na mapie od starożytności, kiedy mapy zaczęły powstawać. Otóż od tego czasu wiadomo było, że istnieje coś takiego jak Sarmacja, czyli poza już granicą Imperium Rzymskiego, na północny wschód, mamy teren, na którym znajdowało się wielkie państwo, obszar panowania Sarmatów. Rzeczywiście Sarmaci istnieli, byli przeciwnikami państwa rzymskiego, potem stali się też sojusznikami, mieli swoje miejsca osadnicze wewnątrz Imperium Rzymskiego, no a potem jakoś znikli w czasie wędrówek ludów, czyli wtopili się gdzieś w tę masę Germanów i właściwie przestali istnieć jako odrębna całość. Natomiast nazwa tego terenu wielkiego, ogromnego, Sarmacja, pozostała. I ona w historii europejskiej, w średniowieczu, wciąż odgrywała swoją rolę. Mówię w historii, ponieważ określano często kogoś, kto był gdzieś tam daleko tylko ze wschodu, że to Sarmaci. Nawet w kronikach polskich, konkretnie u Galla, pojawia się takie określenie, ale nie odnosi się ono do Polaków. Ale akurat bywało tak, że jakiś książę polski był określany księciem Sarmatów, no dlatego, że to gdzieś tam daleko. Natomiast w wieku XV Długosz przychylił się do tego, co już było w miarę powszechnie wiadomo, że ten teren jest Sarmacją, że Polacy w związku z tym to Sarmaci. Czy pochodzili Polacy według Długosza od Sarmatów, to jest pytanie. Znaczy tak, on uważał, że tak, tylko że nie wyłącznie ich wymieniał jako naszych przodków. Później stało się to po prostu humanistyczną wiedzą, tak to można by powiedzieć. Ktoś, kto był humanistą, czyli się wygładził przez kontakt z kulturą łacińską, z kulturą starożytną, mógł sobie powiedzieć, że jest Sarmatą. To było dość wygodne, bo jeśli był Polakiem, bądź, uwaga, poddanym polskiego króla, Kopernik był nazywany, zresztą prześmiewczo trochę, właśnie sarmackim astronomem. Czyli my byśmy się z tym zgodzili. No tak, Polak, prawda? Niemcy by powiedzieli, nie, nie, mówił po niemiecku, ale sarmacki, bo przecież poddany polskiego króla i to wierny poddany, wojujący przeciwko zakonowi krzyżackiemu. Przecież dowodził w obronie Olsztyna. W związku z czym trzeba powiedzieć, że to była taka elegancka nazwa, miano. Można było powiedzieć, jestem Sarmatą, a to oznaczało, wiem, kim byli Sarmaci. Jestem z tych barbarzyńców, co to najeżdżali Rzym, ale mówię po łacinie, jestem ogładzony i tak mówił o sobie też Kochanowski, jest Sarmatą. I mówiono tak powszechnie, w pewnym momencie ta wiedza się rozszerzyła i to nie było ani deprecjonujące, natomiast na pewno nie było też konkretne, bo to mówiono nie tylko o Polsce, że jest Sarmacją. Przecież Rosjanie, Moskwicinowie też byli określani jako Sarmaci. Tych państw sarmackich było więcej, ale Polacy zawsze twierdzili, jeśli wgłębiali się w szczegóły, że oczywiście polskie królestwo jest najznaczniejsze w Sarmacji europejskiej.
Czy był taki moment, gdzie Sarmata równał się Polak?
No ale oczywiście, no to tak właśnie należało rozumieć. Sarmata, zresztą to powiedziałem, określenie takie szlachetne, tak jak dzisiaj mówimy Lechita, prawda? Niekiedy się tak mówi, Lechici, prawda? Tak się czasami wyrażamy. Oczywiście Sarmata to jest określenie takie szlachetne. Pojawiła się oczywiście także legenda, którą dziś troszkę się wyolbrzymia. Mianowicie dziś często mówi się, a nawet utrzymuje się w niektórych pracach naukowych. Mianowicie, że polska szlachta uważała, iż wywodzi się od Sarmatów, którzy najechali słowiański lud, zamienili go w chłopów, a sami Sarmaci stanęli na czele tego państwa. No tak, jak to się stało mniej więcej, powiedzmy, w Rosji, prawda, na Rusi, gdzie ta legenda o przybyciu Rurykowiczów jest całkowicie prawdziwa, rzeczywiście. Natomiast u nas taka teoria najazdu miała funkcjonować wśród polskiej szlachty. Otóż ta legenda nie istniała. Nie istniała. Była oczywiście legenda o przybyciu Sarmatów na ziemię polskie, ale ona nie odnosiła się do szlachty. Ona odnosiła się w ogóle do Polaków jako takich, ponieważ nasi historycy w wieku XVI utożsamili Sarmatów ze Słowianami. A zatem Sarmaci byli naszymi przodkami także pod względem języka. Nie było pewności, czy oni najpierw przywędrowali ze wschodu, ci Sarmaci, na naszej ziemię i tutaj część z nich została, a reszta poszła na południe, a potem wrócili. No była wersja taka, że Lech, bo Lech oczywiście musiał być Sarmatą, przyszedł na pustki tutaj zupełne i założył gniezno, a może znalazł jednak jakichś takich Sarmatów, którzy już tu wcześniej byli, a może nawet został przywołany jako król. To takie legendy były, ale uwaga, to nie była najważniejsza legenda staropolska. Ona nie była ilustrowana nigdy. Można powiedzieć, że taką najważniejszą to na pewno była legenda o Lechu. No oczywiście, że on miał być Sarmatą. Owszem, o Lechu i jego potomkach, następnych królach, to tak. Legendy herbowe związane z rodami szlacheckimi, oczywiście one powstały w późnym średniowieczu i jeszcze później w nowożytności, te legendy herbowe właściwie nigdy do Sarmatów się nie odwołują. Odwołują się do tych, których nazywano Sarmatami, ale już jako ich potomków, czyli do Lecha, Piasta, i wcale nie stronią te legendy od wywodzenia rodów szlacheckich od chłopów, których uszlachcono. Oczywiście w zamierzchłej przeszłości, za Piasta. W związku z tym ta historia o tym, że to niby Sarmaci podbili tę ziemię, no to pojawiło się dość późno, a konkretnie mówiąc w latach 60. XX wieku przede wszystkim, czyli za czasów już pamiętanych przez niektórych z nas, przeze mnie właściwie nie, bo byłem wtedy dzieckiem, ale wtedy to tak jakoś wciśnięto wszystkim, że szlachta tak o sobie opowiadała, jako o osobnym narodzie, że nie jest pochodzenia słowiańskiego. Tymczasem wszyscy się mieli za tych Słowian, Sarmaci mieli być Słowianami, ale wracano przede wszystkim do czasów Lecha.
Wdzięczna kobzo moja, umieli co duma twoja, cóż może być piękniejszego nad człowieka rycerskiego?
Cóż nad pograniczne kraje, kędy skoro lud rozstaje, ujrzysz pola nieprzejrzane, młodą trawą przyodziane. Ujrzysz dąbrowy rozwite, ujrzysz ptactwo rozmaite, zwierzu stada niezliczone i ryb roje niezłowione. Usasz zasiew mocnej zbroi, warownym obozem stoi, który po szczupłym obiedzie straż zarazem swą zawiedzie. Tym próbuje w kole koni, lub kopiją pierścień goni, a kiedy zaś trwoga przyjdzie, z trzaskiem z obozu wynidzie. Pod świetnymi chorągwiami, głośny trąbą i bębenami, bierze pochylony lasem, dla sławy, dla zysku czasem. Tam młódź harce swoje zwodzi, a zaś we krwi często brodzi, pałasz kładzie w poszwę krwawy, cedząc zaś krew za rękawy. Za tym jedna przełomiona, nazad ustępuje strona, a zwycięzca niezbłagany w tył srogie zadaje rany. Boże, który masz w swej pieczy ludu rycerskiego rzeczy, chudy żołnierz prosi ciebie, odpłać mu tę nędzę w niebie.
Czy ta pieśń to jest staropolska legenda herbowa właśnie?
Tak jest, ale przede wszystkim wybrałem tę piosenkę po to, żeby pokazać, że te początki polskiej historii w legendach herbowych, które są późne, no tutaj sobie przerobiłem tę legendę troszeczkę na własne kopyto, one dotyczą w gruncie rzeczy czasów, które były już no, po wędrówkach Sarmatów i o Sarmatach nie mówią. Natomiast mają związek z tym, o czym pewnie za chwilę pani będzie chciała, żebyśmy mówili, czyli z sarmatyzmem.
Dokładnie.
No bo one tworzą właśnie taką historię bajeczną, która nie tworzy historii prawdziwej. Do pewnego momentu te historie w naszej historiografii się bardzo mocno przenikały. I nagle w pewnej chwili, w wieku XVIII, zabrali się za historię no, ludzie krytyczni, którzy powiedzieli chwileczkę, to nie jest prawdziwe. Czy Lech w ogóle istniał? Do tej pory to był aksjomat. A teraz takie pytanie zostało postawione, a także pytanie o to, co właściwie w tej polskiej legendarnej historii może być prawdziwe. No, opinia publiczna była zbulwersowana. Jak można negować własne początki? Co ciekawe, ci, którzy zabrali się krytycznie za naszą historię, w ogóle nie krytykowali tak w pełni legendy o pochodzeniu sarmackim. To przyjmowano. Nawet wielka encyklopedia francuska, wierchuszka sama elity europejskiej, uznawała za oczywiste, że Polacy pochodzą od Sarmatów. Natomiast zabrano się za Lecha, za inne takie elementy w historii legendarnej i powiedziano, to w ogóle to nie ma żadnych dowodów na to, co to jest. I ci, którzy tak zaczęli krytykować, kulturę polskiej szlachty nazwali, uwaga, sarmatyzmem. Znaczy tej szlachty, która była skłonna wierzyć w te bajki. To oczywiście stało się w pewnym szczególnym momencie. W momencie, w którym na tron wstąpił Stanisław August Poniatowski, pieszczotliwie zwany do dziś przez niektórych królem Stasiem. I otóż on postawił sobie za cel nowe stworzenie polskiego świata, nowe świata polskiego tworzenia. A zatem zmianę, modernizację. No i tak chyba trochę chciał po wszystkim uderzyć i w czasopiśmie Monitor, któremu patronował, pojawiło się właśnie określenie sarmatyzm. Żeby było to ścisłe, ono nie odnosiło się do polskiej tradycji i do Sarmatów, o których mówiliśmy przed chwilą. Bo Sarmata jako synonim Polaka, czyli ten Sarmata, to było określenie pozytywne. To znaczy Sarmata to Jan III Sobieski. No, dla króla Stasia wielki autorytet, pod każdym względem. Wielki zwycięzca, wielki polityk. Kazimierz Wielki też musiałby być nazwany Sarmatą. I król Staś na swoim zamku warszawskim no, wyposażył salę rycerską w serię popiersi z brązu, z wąsami, podgolonymi głowami, podgolonymi czubami, które ewidentnie można nazwać popiersiami sarmatów, sławnych sarmatów. Natomiast sarmatyzm odnosił się do tych sarmatów zdegenerowanych, tych, którzy teraz żyją, bróżdżą tutaj królowi Stasiowi, którzy nadal chodzą w kontuszach, a powinni byli się już przebrać po nowoczesnemu, prawda? I to tłuczono przez jakiś czas, dość szybko się okazało, że nie da się wszystkim tego narzucić. Trzeba raczej stworzyć model europejskiego sarmaty. I tak się stało. Mamy Pana Podstolego, powieść Ignacego Krasickiego, w którym Pan Podstoli chwali kontusz, pije polski miód, a jednocześnie jest bardzo oświecony, jeśli chodzi o stosunki dwór-wieś, gospodarkę, ekonomię. I ten program oświeconego sarmatyzmu, ten program się pojawił podczas Sejmu Wielkiego. Patriotyczne Stronnictwo też przywdziało kontusze, wycofało się z tego promowania francuszczyzny. Wręcz przeciwnie, no ci, którzy promowali tę francuszczyznę, stali teraz w czołówce tych, którzy podgalali się, zapuszczali wąsy właśnie, które były też synonimem sarmaty. No i historia przyspieszyła w inną stronę. Ale słowo sarmatyzm już zostało. Jak to się mówi w pewnym dowcipie, niesmak pozostał. Czyli z jednej strony plus, a z drugiej strony słowo sarmatyzm cały czas będzie odbierane jako negatywne, jako dotykające tych, którzy wierzą w jakieś bajki, bajdy, którzy nie są cywilizowani. Ale proszę zauważyć, ten sarmatyzm, on sobie tak troszeczkę przycupnął przez cały wiek XIX. Rzadko było używane to słowo. I dopiero właściwie po II wojnie światowej tak naprawdę ono wystartowało na nowo w innym już sensie. Mianowicie zaczęło się określanie sarmatyzmem właściwie całej kultury staropolskiej. Niestety nie do końca tak jest. To znaczy, z jednej strony można by powiedzieć, że właściwie to słowo nadaje się do określenia kultury staropolskiej w ogóle. Ale zaczęło się takie wydzielanie. Coś jest bardziej polskie, bardziej takie swojskie i takie bardziej prymitywne, to będzie sarmatyzmem. A coś, co jest bardziej takie lepsze, co jest europejskie, no to już nie jest sarmatyzm, ale przecież to też jest polskie. I tworzy się taka dychotomia. Tworzy się pojęcie sarmaty, który jest tym gorszym Polakiem, a dla niektórych tym lepszym oczywiście, prawda? I z drugiej strony Polak, który jest znowuż lepszy albo gorszy, bo europejski. Ten konflikt, można powiedzieć, trwa do dziś, odradza się w słowie. I może dlatego dobrze, że istnieje takie słowo sarmatyzm i sarmata, które działa na naszą politykę, bo odwołuje się do przeszłości i dzięki temu ta przeszłość żyje. Ale z drugiej strony powoduje, że niektórzy odrzucają w ogóle tę staropolską kulturę, bo przecież ona jest naznaczona piętnem sarmatyzmu. A proszę Państwa, wszystko można wpisać do worka, wrzucić do worka z napisem sarmatyzm, albo wszystko można z niego wyrzucić. Bo najpierw powstało to, co jest kulturą staropolską, a potem dopiero zaczęto przypasowywać to wszystko do terminu wymyślonego post factum.
Parę słów musimy sobie powiedzieć o tych ramach czasowych, w których ta kultura staropolska szczególnie wybrzmiała i nabrała swojego wyrazistego charakteru i też o cechach szczególnych tej kultury.
Od razu powiem, że tutaj mamy pewne zamieszanie i jednocześnie pewne daty ustalone, ale one są ustalone, powiedzmy sobie, na zasadzie takiego uzgodnienia między historykami i historykami kultury, że tak będziemy mówić, bo tak jest wygodnie. Niektórzy powiedzą, że sarmatyzm, uwaga, nie było tego słowa w staropolszczyźnie, prawda, do czasów króla Stanisława Augusta, że sarmatyzm to takie coś, co musiało powstać wtedy, kiedy legenda o przybyciu sarmatów na ziemię polskie się pojawia i rozpowszechnia. No ale przecież to nie jest określenie kultury, tylko pewnego mitu, który się pojawia. Ale zwykle mówi się, że kultura sarmatyzmu gdzieś w końcu XVI wieku, używam słowa, którego nie chcę użyć, sarmatyzmu, że po pierwszej wolnej elekcji, po wyborze króla Henryka Walezego możemy mówić o początku tej kultury, już tu jest Rzeczpospolita obojga narodów, bo mamy już dokonaną Unię Polsko-Litewską w Lublinie, Unię Lubelską i że to jest początek tej kultury sarmatyzmu, równolegle z rozwojem państwa już wspólnego, równorzędnego Polska, Litwa, prawda, oba te kraje, że apogeum byłoby w czasach Jana III, no a schyłek oczywiście gdzieś tak pod koniec epoki baroku, może już epoka króla Stasia to już nie jest epoka sarmatyzmu, a może właśnie jeszcze schyłkowa. To wszystko jest wynikiem patrzenia z zewnątrz na tę kulturę. No a teraz apogeum. Dla jednych apogeum kultury sarmatyzmu, znowuż używam terminu, którego nie chcę używać, no ale cóż zrobić. Dla jednych będzie to ten czas, kiedy kultura sarmatyzmu jest najciekawsza, najsilniejsza i taka żywotna. A zatem będzie to czas Jana III Sobieskiego. No ale nie mimo na chwila, wtedy Rzeczpospolita już jest osłabiona, co prawda to jest jakieś apogeum politycznego sukcesu za Jana III, ale tak naprawdę to przed potopem, czasy Władysława IV, przed wojnami kozackimi, to jest właśnie moment, kiedy ta kultura była najbardziej żywotna w tym sensie, że jeszcze pełna projektów na przyszłość i to mogło się zjeść. No więc tam jest to apogeum, a inni mówią, no nie, przecież sarmatyzm, no to jest coś negatywnego, więc apogułą będzie wtedy, kiedy będzie najgorzej się działo. A zatem czasy saskie. To najgorzej. Pytanie, czy naprawdę się najgorzej działo, szanowni państwo. Działo się bardzo źle w dziedzinie polityki. Ale w dziedzinie kultury i w dziedzinie sztuki nie było płodniejszego okresu jak tamten czas. No ale rzeczywiście, czy można wtedy widzieć apogeum sarmatyzmu? No, jak widać, można je widzieć w różnych momentach. Pytanie, czy jest sens w ogóle w ten sposób mówić. Na pewno były różne apogea pod rozmaitymi względami polskiej kultury, staropolskiej kultury.
Pośród gór, mur do chmur, w krąg muru czarny, mroczny bór. Któż skruszy ten twardy mur? Któż ruszy sam lub samowtór? Bo tam pogańskich psów nawała, chrześcijańskie zżera ciała. Rośnie kości sterta biała, kędy łysa skała. Pośród gór, mur do chmur, w krąg muru czarny, mroczny bór. Któż skruszy ten twardy mur? Któż ruszy sam lub samowtór? Tak nawoływał głos proroczy. Zatem dwóch jastrzębców skoczy. Jadą, jadą pośród zboczy, aż ich olśni w oczy. Pośród gór, mur do chmur, w krąg muru czarny, mroczny bór. Któż skruszy ten twardy mur? Któż ruszy sam lub samowtór? Więc rzeczę pierwszy, przyjacielu, zawracajmy spod kasztelu. Spójrz na kości śmiałków wielu, szturm bez celu sporo. Pośród gór, mur do chmur, w krąg muru czarny, mroczny bór. Któż skruszy ten twardy mur? Któż ruszy sam lub samowtór? Lecz na to doń jastrzębiec wtóry, który ponad mroczne mury wzrokiem gęste przebił chmury, odparł nieponury. Spojrzyj, czyż widzisz krzyż na górze, nurze, dalej wzwyż? No czego tkwisz? Spójrz i słysz, przed krzyżem garb twej pychy zniż. I skruszył mur żelazem podków niezwalczony syn jastrzębców, cny descendent zacnych przodków, przodek cnych następców. Spojrzyj, czyż widzisz krzyż na tarczy, którą uniósł wzwyż jak jastrząb śród gwoskich gwiazd podkowy srebrnej lesieni się blask? Spojrzyj, czyż widzisz krzyż na tarczy, którą uniósł wzwyż jak jastrząb niebieski ptak podkowy srebrnej lesieni się znak?
Czym ta kultura staropolska, sarmacka się wyróżniała?
No myślę, że przede wszystkim tym, że się w ogóle wyróżniała. Polskie średniowiecze bardzo ciekawe, bogate, no nie było jednak tak bogate jak średniowiecze francuskie, to trzeba powiedzieć. Nie mieliśmy na przykład poezji takiej, jaką mieli Francuzi, Niemcy, Włosi, natomiast właśnie wtedy, kiedy zaczyna się to, co nazywamy sarmacją, czyli ta Wielka Rzeczpospolita, najpierw Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej, niezłączonych jeszcze wspólnym systemem prawnym tak dokładnie, a po Unii Lubelskiej już tak. Otóż ta Wielka Rzeczpospolita Obojga Narodów miała już swoją poezję ze swoim systemem mowy poetyckiej, opracowanej, dopracowanej, pięknej, która miała swoje arcydzieła. To jest Jan Kochanowski, ale oczywiście także Mikołaj Ryj i nie tylko. I ta poezja no, została stworzona. My sami jesteśmy też przez ten czas uformowani. Myślimy formułami, schematami, które dała nam ta wielka literatura, która zaczęła powstawać właśnie wtedy. System polityczny, ubiór narodowy, czyli pewne cechy wyróżniające nas w Europie, które postrzegano jako takie. A zatem stworzyliśmy własne logo. To mówię o Rzeczypospolitej wieku XVI, XVII, XVIII.
Przywołaliśmy tutaj Jana Kochanowskiego. Pan również jest poetą. Ale z tego, co wiem, to Jan Kochanowski na swoim nagrobku nie to wybrzmiało najbardziej, że poetą był, tylko raczej jego funkcje urzędnicze. Czy jednak ta sztuka wojenna, pewne funkcje właśnie państwowe nie były dla Sarmatów ważniejsze niż kultura?
No, były i nie były, bo jeśli mówimy o kulturze dawnej Rzeczypospolitej, to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to była kultura obywateli tego kraju. Mieszczanie też byli w jakimś sensie obywatelami, zwłaszcza niektórych miast, ale to była kultura szlachty, która przeważyła nad kulturą mieszczańską i właściwie dała nam tę kulturę. Kiedy czyta się literaturę staropolską, to w gruncie rzeczy można powiedzieć, że nadają jej ton ludzie stanu szlacheckiego, dołączają do nich mieszczanie piszący w podobny sposób. No i teraz co z plebejami, co z chłopami, co z tą wielką gromadą ludzi, którzy czuli się lub nie ludźmi polskiego języka, czy oni uczestniczyli w tej kulturze? Oczywiście, że tak. Pamiętajmy, że kultura ludowa, którą dzisiaj możemy obserwować, ta, która była obserwowana w wieku XIX i wcześniej, ona przyjmowała wzory, które szły z góry i w skrzyniach chłopskich w wieku XVII również znajdowano kontusze, choć teoretycznie był to strój szlachecki. Zatem rzeczywiście szlachta nadawała ton. I teraz, czy poeta jako taki był doceniany przez to, że był poetą, czy że robił coś innego? Proszę państwa, no nie łudźmy się, że artysta miałby mieć w Polsce większy, wyższy status niż obywatel. Nie, nie miał, choć niektórzy byli niezwykle cenieni, oczywiście. Przede wszystkim ważył los obywatela. Dlatego u nas się też najlepiej rozwinęła literatura, ponieważ w gębie szlachcic powinien być silny i w szabli, prawda? W związku z czym to, że się szkolono w mowie, żeby przemawiać na zebraniach obywatelskich, żeby przemawiać w Sejmie, żeby pisać te piękne mowy, no to jest coś, co rzeczywiście jest imponujące. I rzeczywiście Jan Kochanowski, który wielkim poetą był, na swoim nagrobku, dodajmy, że nie on ten nagrobek jednak sobie wystawił, to jego krewni mu wystawili jakiś czas po jego śmierci, jest tam przedstawiony przede wszystkim jako obywatel. Ale nie zapomina się oczywiście o jego wielkiej roli w kulturze polskiej. To wyraźnie jest powiedziane. Ale godności, te, które zyskał z wyboru obywateli, zostały wymienione na pierwszym miejscu.
Sarmata przywiązywał ogromną wagę do stroju. Również podczas sejmiku były takie próby obostrzenia sposobu ubierania się szlachty. Czy do tego też potrzebna była taka umiejętność wymowy i argumentacji, żeby przeforsować swoje sposoby ubierania się?
No ale tego nie przeforsowano, jak pani wie. Rzeczywiście pojawiały się takie pomysły w pewnym momencie, że wszyscy polscy szlachcice powinni się ubierać po polsku. Jak ktoś się nie będzie ubierał po polsku, to straci szlachectwo. Oczywiście nigdy takie prawo nie zostało uchwalone, a to, że jakiś szaleniec je zgłaszał, no oczywiście było to świadectwo nieprzemyślenia takiego postulatu i te postulaty nigdy nie zyskały akceptacji. Ale są świadectwem identyfikowania się społeczności szlacheckiej z pewnym konkretnym strojem. Przepisy wyglądały inaczej. Wprost mówiono, że szlachcicem jest ten, kto jest szlachcicem, niezależnie od tego, czym mówi po polsku i niekoniecznie musi nosić polski strój. To expressis verbis w prawie było. Natomiast co innego, tutaj wkraczamy na teren takiej zbitki Polak-Katolik. Polska no jednak była tym republikańskim imperium, które miało w sobie zawartych mnóstwo nacji, natomiast także szlachtę rozmaitego pochodzenia. A wszystko to się kręciło wokół katolików i wokół Polaków, czyli uwaga, mówiących po polsku, także szlachta litewska przecież mówiła po polsku. Kultura polska była jakimś trzonem tego wielonarodowego, wielokulturowego tworu, jakim była Rzeczpospolita obojga narodów. Kultura polska była w środku i ten Polak katolik był osią polityki, osią kultury, ale nie miał wyłączności oczywiście, prawda? To było coś więcej. Niemniej zawsze król polski koronował się w katolickiej katedrze i miał się pojawić po koronacji narodowi swemu w stroju narodowym, w kontuszu.
To z tego też wynika to, że zachowały się takie obrazy, które przedstawiają władców zarówno w tym stroju tradycyjnym kontuszowym i w stroju, powiedzmy, francuskim czy niemieckim?
Tak, tak, oczywiście, ponieważ nie wszyscy królowie lubili strój polski. I na przykład Jan Kazimierz ma piękny, niezwykle piękny kontuszowy portret. Nawet nie jeden. Są wyobrażenia Zygmunta III z Zamku Królewskiego w Warszawie, ubranego w kontusz, wiadomo, że tak nie chodził, i pozostałych królów, którzy po koronacji rzeczywiście ten strój polski przywdziewali. Na już Sasi specjalnie nie chodzili w tym stroju, ale obaj Sasi zadbali o to, żeby ich wizerunek w narodowym stroju był obecny w świadomości Polaków. Natomiast, co jest bardzo zabawne i ciekawe z perspektywy lat i wieków, król Stanisław August Poniatowski, proszę sobie wyobrazić, był pierwszym królem, który postanowił się nie ubrać w ten znienawidzony przez siebie kontusz. Mimo, że potem oczywiście wspierał kontuszową modę w latach Sejmu Wielkiego, musiał to robić. Nie. Dlaczego? No bo nie lubił, tak? Ale w paktach, konwentach umieszczono taki punkt, że król ma się pokazać narodowi właśnie w stroju narodowym. I cóż zrobił Stanisław August Poniatowski? No, uciekł się do lekarzy i zyskał 7 świadectw lekarskich, iż przywidzianie stroju narodowego skazałoby go na ciężką chorobę, a może nawet i śmierć, ponieważ wymagana fryzura doprowadziłaby go do przeziębienia mózgu zapewne. I to nie jest śmieszne, bo te 7 świadectw zachowało się w Archiwum Głównym Akt Dawnych. I to był dokument, którym on przeforsował to, że nie ubrał się w kontusz, przywdział taki na owe czasy trochę dziwaczny strój, bardzo piękny, który sam współprojektował. No i który widzimy na portrecie koronacyjnym, powielanym. Jedna z jego autorskich kopii Beccherellego znajduje się w naszym Muzeum Narodowym w Poznaniu.
Jak wyglądało to zagrożenie zdrowia króla przez strój sarmacki?
Król musiałby się trochę podgolić. Podówczas w modzie była fryzura z takim czubem na końcu głowy, ale z drugiej strony proponowano oczywiście, żeby król przywdział polski strój, a został przy swoich włosach, ale jak zauważył złośliwy Kitowicz, o ile pamiętam, to chyba u niego jest zapisane, no, że bez wyjścia na błazna to się nie mogło obyć, bo jedno do drugiego by nie pasowało. Mimo, że mamy portrety, w których są i peruki, i kontusze. To jest jakby inna historia. No ale to nie pasowało. No poza tym powinien mieć wąsy. Bez wąsów, bez sensu. Tak też to opisywano, że w stroju cudzoziemskim, no to wąsy trzeba było zgolić, jeśli chciał się przebrać. I przeważnie stawało się to wtedy, kiedy panna nie chciała kandydata, którego popierali rodzice, a w ten czas, jeśli on był w kontuszu, a wąsy wywoływały obmierzłość u płci pięknej, no to golił te wąsy i przywdziewał strój odpowiedni, no i wtedy przychodziło wszystko łagodniej. Teraz akcent wielkopolski, który staram się trochę promować, nie tylko dlatego, że to moja piosenka, ale dlatego, że to jest miejsce i przedmiot i wydarzenie, które warte jest wspominania, a nie jest wystarczająco pamiętane. Gniezno, rok 1656, bitwa z wojskami szwedzkimi króla Karola Gustawa. Bitwa, w której uczestniczył poeta Wespazjan Kochowski, husarz, szarżował na tych Szwedów, ale wcześniej w katedrze w Gnieźnie zobaczył wespół z całym wojskiem polskim, zanim ta bitwa się wydarzyła. Otóż zobaczył, że z krucyfiksu płynie krew i spróbował własnym palcem pomacać i zobaczyć, czy to rzeczywista krew płynie. I pisze, że rzeczywiście była to krew, po czym w tę rękę dostał dwukrotnie postrzał, co było dla niego znakiem. No i oczywiście zadawano sobie pytanie, a dlaczego ta krew płynęła w związku z tym? Bitwa nie była wygrana, ale nie była też przegrana. Z tym zostawiam, szanownych państwa, niech zabrzmi piosenka. Warto pamiętać, że krucyfiks cudowny do dziś w katedrze gnieźnieńskiej jest i ta historia jest pamiętana, ale bardzo miejscowo. Postrzał w gnieźnieńskiej potrzebie.
A w Gnieźnie w katedrze ołtarz cały w srebrze, gdy nadchodzi, ludziom grozi z wielką armią Szwed. A w przeddzień rozprawy z boku wielkiej nawy popłynęła z krucyfiksu rubinowa krew. Na cud, jak mógł, uderzył w dzwony Boży lud. To majestat boski, ale pan Kochowski palcem tyka zmysłów, pyta, czy to krew, czy nie. Jak ślepiec bez wzroku wierci Bogu w boku, a Bóg z nami, Polakami, krew przelewać chce. Na koń, za broń, wtem krzykną towarzysze doń. Tam stoi rejtaria, tu leci husaria, ale karni, regularni, Szwedzi są jak mur. Pan Kochowski w przedzie na rumaku jedzie, gdy piechoty wznoszą płoty muszkietowych rur. Wtem błysk i ledwie z konia nie spadłby na pysk. Znak widomy boski, obladł pan Kochowski, w ręce dziura, w ręce która Bożej tknęła krwi. A nim się ogarnął, drugą kulę zgarnął, już nie zwleka i ucieka i z bojaźni drży. To znak, w bluźnierczą rękę strzał dwa razy padł. Katedrze, pan Kochowski żebrze, Boże srogi, ja ubogi, odpuść winy mi. Przyszła Matka Boska, miłująca, prosta, rany zgoje, ale moje serce twe a z krwi serdecznej twej atrament zrobisz mi. Atramentem własnym płaszcz wymaluj jasny, z gwiazd jak mrowie w polskiej mowie ukochanej mej.
Jak chciała, tak zrobił, krwił, toczył sobie, śpiewał, kreślił wiersze pieśni dla Madonny swej. I z gwiazd, i z krwi swej zszył niepokalany płaszcz. I z gwiazd, i z krwi swej zszył niepokalany płaszcz.
Jak zatem wiara katolicka, jaką rolę odgrywała w systemie polityczno-społecznym tamtych lat, czasów Sarmacji?
No, zaczęło się dość dramatycznie, bo zaczęło się od starcia pomiędzy Kościołem katolickim a protestantami, czyli wyznawcami Kościoła katolickiego i tymi, którzy odeszli od niego w wieku XVI. Można nawet powiedzieć, że właściwie to, co nazywamy demokracją szlachecką, nie należałoby tego tak dokładnie nazywać, ale załóżmy, że przyjmiemy na chwilę ten termin. Otóż, że to się narodziło w wyniku właśnie sporów o wiarę, ponad którymi postawiono wzajemną tolerancję w imię stanowej solidarności. Wszyscy jesteśmy szlachcicami, nie będziemy się tutaj zabijać, mamy wolność, no i w ramach tego mamy też wolność religijną. Każdy może wierzyć jak chce. Co nie oznacza, że jedni drugich akceptowali. Proszę pamiętać, że sławna Konfederacja Warszawska, czyli uchwała Sejmu, który odbywał się przed wyborem króla, ta Konfederacja Warszawska zapewniająca tolerancję, no to był właściwie ostatni moment, kiedy protestanci mogli się upomnieć o to, żeby ich naprawdę nie wyrzucono z kościołów, które tak naprawdę no, zagrabili na kościele katolickim. I też między innymi o to chodziło. Ale w ten sposób też ustrzeżono Polskę przed prześladowaniami innowierców. To jest bardzo ważne, bo mówi się o schyłku polskiej tolerancji w końcu wieku XVII, wieku XVIII. To troszkę inaczej wyglądało tak naprawdę, bo proszę pamiętać, że u nas ta tolerancja po pierwsze była i do końca historii Rzeczypospolitej żaden szlachcic nie spłonął na stosie za odmienną wiarę. Natomiast w końcu wieku XVII i przede wszystkim wieku XVIII w całej Europie zupełnie inaczej się patrzyło na tolerancję, inaczej się patrzyło na wiarę, zaczęło się to, że się inaczej patrzyło. Natomiast w Polsce nadal patrzyło się tak jak wcześniej, czyli na przykład odzywano się do protestantów niezbyt miło, prawda? A wtedy trzeba pamiętać, że katolicy mieli absolutny już rząd dusz. Nie znaczy to, że protestanci byli jakoś bardzo szczególnie prześladowani w Polsce. Nadal te swobody mieli, co więcej sprowadzano ich nawet z zagranicy, przecież wtedy osadnictwo tu w Wielkopolsce między innymi, prawda, plebejskie, innowiercze jak najbardziej następowało. Natomiast werbalnie byli bardzo nielubiani i oczywiście zdarzały się rozmaite też nieprzyjemne sytuacje. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wskutek tej demokracji, którą wypracowano w wieku XVI, pojawiło się, można powiedzieć, przymierze pomiędzy wiarą a republiką. Przymierze, które w końcu stało się przymierzem pomiędzy katolicyzmem, który zwyciężył w Polsce, a republiką. Przymierze, którego podobnego przykładu w wielkich krajach Europy nie ma. Tam przeważnie tron i ołtarz miały ze sobą przymierze. I król, można by powiedzieć, nawet posługiwał się kościołem w imię królestwa. Tutaj oczywiście król miał wiele do powiedzenia w obsadzie biskupstw, a biskupi z natury swojej, to było bardzo ważne, byli przeznaczeni także do służby publicznej. Oni byli dyplomatami i to od razu było wiadomo, że biskup służy ojczyźnie przez posługę dyplomatyczną, bo no, w średniowieczu to było wyłącznie możliwe, bo nikt inny takiego wykształcenia nie miał. Natomiast tutaj cały czas to oczywiście funkcjonowało i funkcjonowało w systemie, który dziś nazywamy demokracją szlachecką. W rezultacie szlachta broniła kościoła katolickiego jak źrenicy oka, jak demokracji. No i można to krytykować bardzo, a z drugiej strony trzeba pamiętać, że to zaowocowało troszeczkę też dzisiejszą sytuacją wiary w Polsce. Bo wiara była sprzymierzona z polską wolnością. Proszę zobaczyć hasło wiara i wolność, hasło konfederatów barskich, ale ono się pojawiało przecież już wcześniej. Tak długo Polacy wolni będą, jak długo będą katolikami, miał powiedzieć papież Urban VIII. No i proszę zobaczyć, to się sprawdziło, ponieważ po rozsypaniu się Rzeczypospolitej trzymała naród właśnie ta wiara katolicka. Kościół przetrwał. Nastąpiły rozbiory, okazało się, że Kościół jest tą instytucją i wiara jest tym, co spaja to społeczeństwo polskie. No i to mamy jeszcze do dziś. Można powiedzieć, że ponad świadomością to się odzywało przecież wielokrotnie w latach 80. To nie cytuję tutaj samego siebie, nie cytuję polityków prawicy wyłącznie, bo właściwie wszyscy o tym wspominali mniej lub bardziej wyraźnie, że Solidarność, czyli ruch robotniczy, wsparty przez inteligentów, wyglądał jak Wielka Konfederacja Szlachecka, chociaż był ruchem plebejskim. Co zawisło na bramie Stoczni Gdańskiej w sierpniu 80. roku? Krzyż, obraz Matki Boskiej i zdjęcie papieża Polaka. I się dziwiono w Europie, Skąd to? To pomieszanie porządków. Tymczasem można by rzec, że wróciliśmy do domu. Pewnie, że to było taką reakcją na to, czego nie wolno było za komuny, że to też się odwoływało do naszego romantycznego, może nawet przede wszystkim do romantycznego sposobu przeżywania wiary w Polsce. Ale ten romantyczny sposób był także zakorzeniony w staropolszczyźnie, w specyficznym jej pojmowaniu. Ale co śpiewano obok murów Kaczmarskiego? Przecież brzmiała tak zwana konfederatka. Nigdy z królami nie będziemy w aliansach. Pieśń konfederatów barskich napisana oczywiście przez Słowackiego. Zatem polski romantyzm przeniósł w świat naszej współczesności pewne wyobrażenie o staropolszczyźnie, które wciąż trwa. A później Sienkiewicz, to wszystko nas ukształtowało w odwołaniu w takim związku z kulturą staropolską. Pewnie, że rozumianą różnie, że to już jest taka legenda, nawet można powiedzieć, że szlachty nie ma, ale właściwie paradoksalnie polscy plebejusze zmieszani ze szlachtą, czy odwrotnie, szlachta zmieszana z plebejuszami, nagle wszyscy razem uwłaszczyliśmy się na tej spuściźnie staropolskiej. Pewnie, że są związki ziemiańskie, są rody, które mają świadomość swojego pochodzenia, swojego herbu, pielęgnują te tradycje. Niestety to nie jest już przypadek większości polskich rodzin, ale jakoś tak jest, że bardzo wiele, ja nie wiem, czy nie wszyscy prawie, utożsamiają się jednak ze światem trylogii, a zatem ze światem obywateli herbowych. Są oczywiście też postulaty i bardzo ostre zdania przeciwne temu, ale na razie wygląda to tak, że wszyscy jesteśmy Sarmatami, bośmy się w popkulturze uwłaszczyli na tradycji sarmackiej i ona nas trzyma.
Powiedzieliśmy parę słów o wydarzeniach lat 80. A jak we współczesnym języku ta sarmacja się przewija, albo terminologia związana z sarmacją się teraz jakoś uwspółcześnia?
Prawdę mówiąc, zawsze się obawiałem, że takie powszechne poparcie dla terminu sarmaty, poparcie w tym znaczeniu, że lubi się go używać, przywołuje się w rozmaitych kontekstach, że to właśnie zabija myślenie pozytywne o epoce staropolskiej. I dlatego postulowałem, żeby z tego zrezygnować. No cóż ja mogę? No sobie mogę gdzieś tam napisać, prawda, koledzy powiedzieć raz w radio. To nie ma mocy sprawczej. Natomiast niektórzy mówili, że to jest niesłuszne to, co mówię, ponieważ co prawda określenie jest niesprawiedliwe, ale dzięki niemu ta przeszłość żyje dziś. Jeśli nagle kogoś się zaczyna chłostać jako przedstawiciela sarmatyzmu, jeśli nagle ten termin się pojawia nieprecyzyjnie w ustach polityków, nie musi się pojawiać precyzyjnie, bo od tego jest współczesna mowa, żeby tworzyła swoje własne ramy, swoje własne sensy. I nagle ta sarmacja zaczyna ożywać. No trochę mi żal, że ona ożywa w krzywym zwierciadle, ale z drugiej strony to jest właśnie pozytywne, bo pozwala wyciągnąć coś i mówić o tym, jaka była przeszłość, a inaczej nie byłoby pretekstu. I zostalibyśmy w ogródku badaczy staropolszczyzny, a dziś toczyłoby się życie zupełnie inne i inaczej. Dzięki temu można śpiewać na przykład nie tylko pieśni konfederatów barskich Słowackiego, ale prawdziwe pieśni konfederatów barskich, co z chęcią czyniłem, bo to mnie właśnie zagrzało do tego, żeby je wygrzebać, wyciągnąć, zobaczyć, czy one są rzeczywiście aktualne, czy nie, czy są podobne do tego, co robił Słowacki. No to 20 lat temu się tak zaczęło, że zacząłem to zgłębiać i do dziś te pieśni śpiewam, bo one są taką spuścizną czasów, które same w sobie były bardzo przykre. Czas Konfederacji Barskiej to nic ciekawego. Można powiedzieć polskie piekiełko do sześcianu, można sobie zajrzeć i zobaczyć, jak dzisiaj jest lepiej niż było wtedy. Ale z drugiej strony jest tam też dusza anielska. Jest czerep rubaszny, ale jest i dusza anielska i właśnie w niektórych pieśniach, w niektórych wydarzeniach, w niektórych postawach wyraźnie ją widać. Państwo niewiele już mogło. Państwo polskie było strasznie słabe, a ludzie chcieli coś z tym zrobić, ale byli uplątani w tym bagnie, które wówczas ich otaczało. No ale taka na przykład pieśń żołnierska do Najświętszej Marii Panny, niesamowita. Nie ma tam nic o wojnie. To jest wojskowa pieśń, żołnierska pieśń, nic o wojnie. Jest o służbie. O służbie i o obowiązku.
Posłuchamy?
Posłuchamy i chyba pożegnamy się już tą pieśnią. Ja się pożegnam z panią i z państwem przed odbiornikami. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Ja bardzo dziękuję państwu za wysłuchanie kolejnej historii, jakiej nie znacie. Naszym gościem dzisiaj był Jacek Kowalski, poeta, pieśniarz, nazywający siebie Sarmatą, historyk sztuki. A słuchamy pieśni żołnierskiej o Najświętszej Marii Pannie.
Marsz, marsz, me serce, pobudkę biją, strzelaj modlitwy, a chwal Maryją. Bo u Maryi jesteś w komendzie, nad nią mocniejszej mieć świat nie będzie. Bo u Maryi jesteś w komendzie, nad nią mocniejszej mieć świat nie będzie. Felg gra, dron biją, stawaj do tropu. Żadnemu pani nie da urlopu. Masz urlop życia, nie wiesz jak długo, bądźże tej pannie na wieki sługą. Masz urlop życia, nie wiesz jak długo, bądźże tej pannie na wieki sługą. Stań do parolu, odbierz go śmiało, aby na wieki w twem sercu trwało. Parol jest Jezus, hasło Maria, niech im twe serce na wieki sprzyja. Parol jest Jezus, hasło Maria, niech im twe serce na wieki sprzyja. A przy ostatnim życia momencie wybrańcem panny bądź w regimencie. I żebyś poszedł zawsze i tem swojem z błogosławieństwem Maryi twojem. I żebyś poszedł zawsze i tem swojem z błogosławieństwem Maryi twojem.
Historia, jakiej nie znacie.